Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. A nasz dzisiejszy temat: Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne. A naszym gościem pani dr Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowca akademicki oraz autorka książek, między innymi książki Poza strachem, jak Polacy ratowali Żydów, wydawnictwa Fronda. I nasz temat, który dzisiaj wpisuje się w 24 marca w Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Chcemy przybliżyć ten temat. Witamy serdecznie pani doktor.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam państwa, witam ojca.
Nasz temat: Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne, postawa Polaków, o której też dzisiaj prezydent Rzeczypospolitej mówił jako o dumie i wzorzec tej postawy dla nas, dla całego świata. No i chcemy zacząć od tego pytania na temat tej postawy. Poświęcenie swojego życia za kogoś, jakbyśmy mogli tę postawę ratowania życia ocenić, też z punktu widzenia moralnego.
To jest bardzo złożony aspekt z punktu widzenia moralnego, ale też ludzkiego trzeba na to, na tę postawę spojrzeć. Dlatego, że większość tych ludzi, z którymi ja rozmawiałam, ale też o których czytałam, którzy piszą o sobie i mówią o sobie, których jakoś uwzględniła historia, bo przecież są też przypadki w ogóle nieodkryte i zapomniane. Większość tych ludzi kierowała się aspektem moralnym, to znaczy chrześcijańską moralnością. Ci ludzie odpowiedzieli, oni nawet tego nie definiują, oni nie nazywają, kiedy z nimi rozmawiałam, oni nie mówili górnolotnie, oni nie używali wielkich słów, ale wszystko, co robili, każdy ich gest, każda potem sytuacja omawiania tego, co przeżyli, z tego wypływała ta postawa moralna, postawa chrześcijańska. Więc oni odpowiadali na potrzebę drugiego człowieka. Kiedy pytałam ich, dlaczego to robili, mówili, przecież to ludzie, oni potrzebowali pomocy. Więc w tym człowieku dostrzegali bliźniego, ale na tę wielką postawę, taką człowieka moralnego, chrześcijanina, nakłada się to, co jest biologią człowieka, co jest instynktem człowieka, czyli na przykład instynkt samozachowawczy, który jest podstawą naszej egzystencji, który pozwala chronić człowieka w sytuacji zagrożenia. I dlatego ci ludzie, o których napisałam, ale to jest tylko, to są przykłady tych całej ogromnej masy ludzi, która zdecydowała się na pomoc. Oni pokonali ten największy, najsilniejszy z instynktów, instynkt samozachowawczy. Oni zaryzykowali życiem. Oni zdecydowali się na, postawili czoła temu zagrożeniu największemu, jakim było właśnie śmierć. I trzeba powiedzieć, o czym się często zapomina, że to w Polsce i jedynie w Polsce de facto w praktyce groziła kara śmierci. Wprawdzie mówiono, teoretycznie ona obowiązywała jeszcze na Ukrainie i na Bałkanach, ale w praktyce tam nie został wykonany żaden wyrok. W Polsce wykonano ich bardzo dużo. Wiele z nich jest zarejestrowanych, wiele takich, o których nikt nie wspomniał nigdy. Ja dotarłam do niektórych przypadków takich, które nazwałam przypadkami dziewiczymi. Ci ludzie nie mieli potrzeby mówić o tym. Oni pomagali z dobroci serca, z odruchu, a nie po to, żeby zdobywać medale, ani nie po to, żeby zarabiać, ani nie po to też, żeby przechodzić do historii. Więc to są ludzie zapomniani. To są ostatnie chwile, żebyśmy odkryli całe mnóstwo tych przypadków, które są nieodkryte. A dlaczego to mówię? Dlatego, że mimo że od pierwszego wydania książki minęło kilkanaście lat, to do mnie wciąż zwracają się ludzie, którzy podsyłają niejako swoją historię i też nie robią tego dla sławy, dla zysku, dla jakiegokolwiek pojętego zysku. Ale ponieważ poddawani są narracji takiej bardzo krytycznej w stosunku do Polaków, która jest postawą oskarżającą, to ci ludzie czują powinność jako już nie bezpośredni świadkowie, ale jako potomkowie tych, którzy ratowali, którzy zaryzykowali albo zginęli, oni czują powinność, żeby o tym mówić. Więc tych historii przybywa. Mało jest tych, którzy o tym piszą. Za mało.
Tak jak mamy w naszej przestrzeni medialnej też przekazy, gdzieś te sprawy związane bardziej na światło dzienne są poddawane, te przykłady jakichś niegodziwych czynów właśnie, a trudno jest przebić się z tą prawdą o postawie Polaków ratujących Żydów i duży wkład na rzecz pamięci, tożsamości, na tego, abyśmy byli też dumnym narodem, że zachowaliśmy się jak trzeba. Wiele wkład właśnie poprzez świadectwa ludzi, zbieranie tych świadectw, jak możemy, jaki obraz nam się też przez te świadectwa wyłania.
Trzeba powiedzieć, że nie ma narodu, nie ma społeczeństwa, które się składa z samych idealnych postaw. Bo gdyby wszyscy ludzie byli idealni, to nie byłoby pojęcia grzechu, nie byłoby też bohaterstwa. Bohaterstwo istnieje na tle przeciętności. I większość ludzi to są ludzie przeciętni. Ale trzeba też powiedzieć, a ja badam ten temat od wielu lat, no od kilkunastu lat tak naprawdę, i w sposób reportażowy, reporterski, i w sposób naukowy, ale również w sposób pamiętnikarski, to znaczy zapoznaję się z tymi świadectwami bezpośrednio ludzi, których ten temat, ten problem, to zjawisko dotyczyło. I ono jest po pierwsze bardzo szerokie i możemy powiedzieć, z tej perspektywy mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że polskie społeczeństwo, polski naród w czasie II wojny światowej było społeczeństwem bohaterów. Że jednak te postawy oczywiście były negatywne, tylko jeżeli słyszymy o tym, że Polacy na przykład wydawali Żydów, to trzeba pamiętać o tym, że najpierw to było wydawanie Polaków, bo każdy donos to był donos na sąsiada, te przypadki, które się zdarzały. To był częściej donos na jakiegoś sąsiada, na kogoś, kto w jakiś sposób zawinił, czy nawet nie zawinił, ale jakieś relacje może się nie układały, lub czysta złośliwość. I tych przypadków nie było aż tak bardzo dużo. Więc po pierwsze, tych postaw takich bohaterskich było bardzo dużo i one nie były czymś wyjątkowym w czasie wojny. I o tym powinniśmy pamiętać.
Heroizm Polaków, którzy ratowali Żydów, także upamiętniany przez rodzinę Radia Maryja. Wystarczy wspomnieć Kaplicę Pamięci w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Również Park Pamięci Narodowej zachowali się jak trzeba. W Toruniu ten cały przykład zbierania świadectw heroizmu Polaków, którzy ratowali Żydów, którzy byli pod okupacją niemiecką, czyli rzecz spowodowana przez postawę Niemców i także pomoc udzielana przez Polaków, bo tej pomocy niestety Żydzi nie otrzymywali, nie mogli jej otrzymać z innych stron.
Tak. Tu jest zagadnienie, podstawowe zagadnienie, czym jest pomoc. I z samej definicji pomoc to jest działanie dodatkowe do czegoś zasadniczego. Na tym polega pomoc. Tymczasem w sytuacji społeczności żydowskiej, narodu żydowskiego, mieliśmy do czynienia z porzuceniem ich przez ich własne elity. Trzeba to jasno powiedzieć. Są na ten temat książki, świadectwa samych Żydów, którzy o tym piszą najlepiej. Więc Polacy jak gdyby zamiast tej pomocy, którą się nazywa, to działanie, które się nazywa pomocą, to można powiedzieć, że to była inicjatywa ratowania. Bardziej inicjatywa niż pomoc, dlatego że postawa elit żydowskich polegała na tym, że jedni wyjechali do Związku Sowieckiego i tam przygotowywali się na to, żeby potem wrócić tutaj na przykład do Polski, ale przecież nie tylko, by przejąć władzę, czyli wrócili na czołgach radzieckich. Druga grupa to była grupa syjonistyczna, której zasadniczym celem było tworzenie państwa izraelskiego. Jest taka doskonała książka Tomasa Segewa, Siódmy milion, która bardzo dobrze opisuje postawę właśnie działaczy syjonistycznych, dla których to, co się działo w czasie II wojny, sami określili jako klęska żywiołowa. Więc to była następna grupa. Kolejna grupa to byli ludzie, którzy wyjechali do Stanów Zjednoczonych wtedy, kiedy jeszcze zdążyli wyjechać. I pozostali ci, którzy albo wydawało im się, że tu przetrwają, albo że zagrożenie wojenne nie jest na tyle wielkie, że nie przewidywali zagłady. A wreszcie tacy, i tych była większość, którzy nie mieli gdzie uciec, którzy zostali tutaj sami. I jest grupa największa, na przykład polscy hasydzi, bardzo liczna grupa, którym przywódcy religijni przekazali, że forma przeżywania zagłady, całej tej potworności II wojny światowej jest wpisana w ich religię. To jest kara za grzechy, czyli że to jest cierpienie, które jest wpisane w mesjańską, w taki cel mesjański. I oni z pokorą, dlatego właśnie z pokorą szli, umierali, cierpieli i uznawali, że to jest kara za ich grzechy. Czyli bardzo różne. To społeczność żydowska była bardzo złożona. Ona jest wciąż złożona. Tak samo jak judaizm nie jest jednorodną religią, tylko jest religią, bym powiedziała, złożoną z kilku różnych religii, określaną ogólnie jako judaizm. Więc nie można przykładać jednej miary do wszystkich i do każdej podgrupy Żydów.
Duża społeczność żydowska na terenie Polski, która zamieszkiwała, której Polacy jako swoim bliskim, swoim sąsiadom udzielali pomocy. Jak ta pomoc wyglądała w zależności od regionu też Polski?
Właśnie z tym było bardzo różnie. Były rejony, gdzie tej pomocy było łatwiej udzielić i były takie rejony, na przykład wschodnie, gdzie ta komplikacja sytuacji, komplikacja zależności i relacji była bardzo trudna. I posłużę się przypadkiem, który opisałam w książce. To jest rodzina Patyrów. Oni mieszkali w okolicy Lublina, pod Lublinem, no w jakiejś odległości pewnej, w miejscowości Kamionka. I tam w tej okolicy, w całym tym regionie wschodnim, sytuacja wyglądała tak, że Niemcy ustawili społeczności ukraińską i polską przeciwko sobie. Zorganizowali grupy, takie warty złożone, właśnie jedna ukraińska i jedna polska, które wzajemnie się pilnowały. I społeczność lokalna, w tym Żydzi, znaleźli się w tym klinczu. Na dodatek jeszcze oddzielną jako grupą byli mieszkańcy żydowscy, którzy mieli komunistyczne poglądy, a większość ludzi z tamtego rejonu, gdy mówimy o Żydach, miało prokomunistyczne poglądy. Więc relacje przedwojenne, a zwłaszcza w 1939 we wrześniu, kiedy bolszewicy wchodzili do Polski i ta grupa Żydów witająca z transparentami, rozbrajająca polskie oddziały, polskich żołnierzy, którzy uciekali na wschód, i postawy Żydów komunizujących bardzo negatywnie wpisały się w pamięć społeczną Polaków. W związku z tym, kiedy przyszli Niemcy, te relacje były bardzo trudne, choć trzeba powiedzieć, że większość tych, którzy zdecydowali się na pomoc, zrobili mimo to, mimo tego, że Żydzi różnie się zachowywali. Jednak ta postawa moralna, ta chrześcijańska postawa pokonała te bariery. Dlatego tam, w tym Tyglu, to jest pani Patyrowa, która mi opowiadała, pani Leonora Patyra, która mi opowiadała tę historię, to powiedziała, że tam na ich terenie był przemarsz różnych ludów i wojsk. Jedni przechodzili, drudzy wracali, potem znowu przychodzili z powrotem, tak jak to było z Sowietami czy z Niemcami. Więc te tereny były bardzo trudne do niesienia pomocy. Miasta, na przykład w miastach, czy jeszcze trzymając się środowisk wiejskich, to przecież te biedne wsie polskie, gdzie w zagrodzie był domek mały, gdzie nawet mieszkańcy tego domu, rodzina nie mogła się pomieścić w domu, tylko oni często nocowali, członkowie rodziny nocowali w oborach albo w stodołach, ale zwykle zimą to w oborach, bo raczej stodoła nie była do tego przystosowana, więc nawet gdy chcieli pomóc komuś i przechować, to nie mieli do tego warunków. Wieś była takim miejscem, gdzie wszyscy o wszystkich doskonale wiedzieli. I znowu, mimo tych trudności, na wsi polskiej bardzo dużo rodzin się przechowało. Ale chciałabym jeszcze poruszyć bardzo, moim zdaniem, ważny wątek, który z przestrzeni, z dyskursu publicznego jest może rugowany, a może w ogóle nie podnoszony. A ja staram się o tym mówić, dlatego że mówią o tym sami bohaterowie mojej książki, ci, którzy przeżyli ten koszmar, ale też kiedy się słucha i analizuje sytuację tamtych lat i przeżyć tych ludzi, to pytanie się nasuwa z wielką siłą. Mianowicie mówimy o moralności chrześcijańskiej i o zobowiązaniu wobec bliźniego. Ale przecież nie zapominajmy, że córka, syn, brat, ojciec, sąsiad to też bliźni. I teraz ten człowiek, który decyduje się, często ma chwilę, sekundę na decyzję, na podjęcie decyzji, ratować czy nie ratować, to jest taka za tą decyzją idzie często ryzykowanie życiem własnych dzieci. Często dzieci ledwo dopiero co narodzonych. I ja opisuję przypadki, że te dzieci zapłaciły ogromną cenę. To jest na przykład Rekówka i Ciepielów Stary, kiedy ledwo co urodzony Tadziu, ale też jego rodzeństwo kilkuletnie, oni idą w płomienie i giną. dlatego że rodzice zdecydowali się na pomoc. Ja jestem daleka od oceny, ja jestem daleka od oferowania wyroków. Ja nie wiem, czy ktokolwiek żyjący współcześnie, ktoś, kto nie przeżył wojny, powinien na taki sąd się zdecydować, czy jemu wolno, czy to nie jest tak, jak powiedział Henryk Grabowski, jeden z bohaterów bardzo odważnych ludzi, których opisuję właśnie w swojej książce, który powiedział, teraz wszyscy się wygłupiają, chętnie oceniają tamte czasy i postawy ludzi, nie mając pojęcia, czym była wojna, nie mając pojęcia, czym był Holokaust i nie mając pojęcia, na czym polegało ratowanie Żydów. I ja myślę, że w dyskursie publicznym, współczesnym zbyt dominuje ta postawa, ta ocena ludzi, którzy ferują ją z pozycji wygodnych, ciepłych domów, foteli i takiego wszelkiego bezpieczeństwa.
Tutaj po sylwetki rodziny Ulmów, która błogosławionej rodziny Ulmów, która poświęciła swoje życie dla ratowania Żydów. Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów też ustanowiony w pamiątkę dnia zamordowania rodziny Ulmów z 7 dzieci, w tym jedno nienarodzone, i Kościół wynosi na ołtarze te rodziny jako wzór heroizmu, świętości chrześcijańskiej, tej realizacji przykazania słów Chrystusa, nie ma większej miłości ten, kto daje życie za przyjaciół swoich, bliźni jako ten najbardziej potrzebujący. I my patrzymy na te przykłady, na te sylwetki i mamy brać z nich wzór jako ta doskonałość. Jak możemy właśnie przez pryzmat też błogosławionej rodziny Ulmów spojrzeć na to dzisiaj, na te postawy ratowania Żydów?
Myślę, że to jest symboliczna kanonizacja, że Ulmowie są symbolem tych wszystkich, którzy zginęli, których jest bardzo dużo. I myślę, chciałabym mieć nadzieję, że poprzez wyniesienie Ulmów na ołtarze nie zostaną zapomnieni ci wszyscy, którzy również wykazali się świętością, którzy zginęli albo którzy przetrwali, a zapłacili cenę, albo chociażby zdobyli się na ten wielki, heroiczny czyn, czyli pokonali ten największy strach. Nie jest przypadkiem tytuł książki teraz wydanej po raz kolejny Poza strachem. On jest symboliczny, ponieważ on pokazuje właśnie to przekroczenie tej największej bariery, jaką człowiek zwykle nie jest w stanie przekroczyć. Więc mam nadzieję, że Ulmowie to jest symbol całej ogromnej liczby Polaków, którzy ratowali.
I te postawy Polaków, czy my je w ogóle możemy zrozumieć, pojąć, przyjąć? Właśnie tego, co pani doktor powiedziała też z tej pozycji wygodnych foteli, bez wiary w Chrystusa, bez właśnie tego odniesienia do ich wiary, tych ludzi, którzy kierowali się moralnością, można powiedzieć, najwyższą, której człowiek dzisiaj, który żyje tak jakby Bóg, Boga nie było, nie może pojąć, nie może zrozumieć.
Tak, to jest, myślę, że to powinno być doświadczenie Holokaustu i postawy tych Polaków, którzy ratowali, ale przecież nie tylko ich. Zapominamy o tej pomocy cząstkowej. O tym się w ogóle nie mówi. Ja nazywam to pomocą cząstkową. To jest taka doraźnie udzielona pomoc. To jest podanie jakiegoś jedzenia, to jest przewiezienie rykszą, to jest wreszcie przenocowanie na jedną chociażby noc i tak dalej, i tak dalej. Tego było bardzo dużo. O tym nie zapominajmy. Więc rzeczywiście ta postawa chrześcijańska, moralna, ona jest postawą taką, to jest najwyższa postawa, jaką sobie możemy wyobrazić, ale też z nią związany jest drugi jakby aspekt, który jest bardzo relatywnie blisko tej pierwszej. Mianowicie jedni mówili właśnie o Bogu i o tym, o bliźnim i postrzegali tych, którzy ratowali jako bliźnich i mówili o moralności chrześcijańskiej lub o Bogu. Drudzy mówili na przykład o rycerstwie, o harcerstwie, żeby byłem harcerzem, mówi kilkunastoletni w czasie wojny Zdzisław Mańkowski, kiedy z nim rozmawiałam, już dorosły, dojrzały bardzo człowiek, prawie już starszy pan. I on mówił o swojej postawie harcerskiej, on był harcerzem. Ale pamiętajmy, że i jedno i drugie wyrasta z tego samego pnia, z tej tradycji polskiej, chrześcijańskiej, na której została zbudowana właśnie i moralność Polaków i tych wierzących, ale pamiętajmy i tych niewierzących. Kiedy się rozmawia z ludźmi przyzwoitymi i oni zachowują się jak trzeba, tak jak powiedziała Inka, to nie wszyscy wyrastają z moralności chrześcijańskiej. Nie ma w społeczeństwie polskim innych pozytywnych postaw niż te, które reprezentują postawę chrześcijańską, postawę moralności chrześcijańskiej. Więc cała ta grupa, która jest reprezentatywna, myślę, dla społeczeństwa polskiego przedwojennego i wojennego, oni postępowali zgodnie z tą wytyczną Jezusa Chrystusa, Pana Boga.
Kara śmierci dla Polaków wprowadzona w Polsce, na terenach polskich przez Niemców, właśnie jako odstraszanie tych postaw, które Polacy kształtowali w sobie, z której tradycji wyrastali, a mimo wszystko te postawy na niespotykaną skalę w Polsce się ujawniły, tego miłosierdzia Samarytanina, tej postawy oddania, ofiarowania życia za drugiego. Dzisiaj, gdy na to patrzymy, niedowierzanie, małe zrozumienie, a jeszcze ta walka o prawdę, o to, aby przebić się z tą prawdą o narodzie polskim. To, co też widzieliśmy chociażby przy pomocy Ukrainie, ta postawa Polaków, która też jest nierozumiana dla innych narodów, które tworzą może obozy przejściowe, albo jakieś inne postawy wymyślają, a tu odruch serca, naturalna postawa polska, która wyrasta z tego korzenia chrześcijańskiego, z korzenia tych wartości klasycznych, obiektywnych, które powodują, że trzeba szanować drugiego człowieka, trzeba mu podać rękę, trzeba mu pomóc, jeżeli jest w potrzebie. I wiemy też, patrząc na losy powojenne, Polacy znaleźli się pod okupacją rosyjską. Wiele osób z narodowości, niektóre osoby z narodowości żydowskiej też, ich pozycja się zmieniła. Jak wyglądała to odwzajemnienie się też, pomoc Polakom, którzy stali się z bohaterów, stali się też osobami, które doświadczały, potrzebowały pomocy?
Zacznę od drugiego aspektu pytania, czyli o wzajemności. Kiedy pracowałam nad książką, nasunęło się sam z siebie niejako pytanie, jak te bardzo silne relacje, które się wytworzyły w czasie wojny ratującego i ratowanego, ja ich nazwałam syjamskimi braćmi złączonymi groźbą śmierci, bo rzeczywiście tak było, że jeżeli ginęli, to ginęli wspólnie, zwykle tak było. Co się stało z tym największym, najbliższym związkiem, wręcz fizycznym, po wojnie, kiedy zagrożenie znika i kiedy właśnie następuje odwrócenie relacji. Bo przecież przychodzą władze komunistyczne, w dużym stopniu tworzone przez komunistycznych Żydów, którzy wracają ze Związku Sowieckiego i zajmują urzędy. Oczywiście znowu temat złożony, bo nie wszyscy przecież Żydzi byli komunistami, było bardzo wielu Żydów antykomunistycznych. Jednak mimo wszystko sytuacja Żydów po wojnie, niezależnie kim byli i jacy byli, jest dużo lepsza niż wielu Polaków, niż na przykład Ziemian, którym wtedy dopiero groziła śmierć. I zresztą symbolicznym jest taki wątek, który opisuję w książce, kiedy Ziemianka, pani Anna Wojciechowska, a Wojciechowski przechowali w czasie wojny sześcioosobową rodzinę Konów, wybudowali bunkier i tam dowozili żywność przez całą wojnę. Ich w całkiem dobrych warunkach przechowano. Więc kiedy, jak to powiedziała pani Anna, ruszyło się pod Stalingradem, ona poszła na taką klapę tego bunkru, wyszli Konowie i ona powiedziała: nie martwcie się, niedługo zamienimy się rolami, to my pewnie tutaj wejdziemy, a wy wyjdziecie. Prawie że tak się stało, kiedy komuniści weszli do dworu państwa Wojciechowskich, ustawili ich pod ścianą i tu właśnie postawa, akurat ten przypadek jest bardzo pozytywny, bo niektórzy Żydzi okazali tutaj wdzięczność i ich uratowali. Tak jak w czasie wojny pani Anna Wojciechowska jechała do Niemca prosząc za Konami, żeby ich uwolnił z takiego obozu, gdzie zostali zamknięci z innymi Żydami, a Niemiec powiedział: zapomniałem o pani prośbie dla pani bezpieczeństwa i nie chciał o tym słyszeć. Tak później po wojnie Kon pojechał do Hilarego Mińca prosić za Wojciechowskimi. Ale ten piękny, oczywiście znowu nic z tego nie wyszło. Ale ten piękny przypadek, który opisuję, jest jednakże wyjątkiem. No jest jeszcze drugi, który również opisuję, kiedy ratowanie skończyło się wielką miłością i małżeństwem. To jest przypadek państwa Rosenzweig. Byli idealnym małżeństwem i co ważne, że z tej perspektywy już, kiedy pana Rosenzweiga nie było, a już została pani Maria, ona powiedziała: ale wie pani, po tych 40 latach udanego bardzo małżeństwa, ja dziś bym tego drugi raz nie zrobiła. bo człowiek, to jest straszne, kiedy 80 razy na godzinę umiera. Ale chcę również powiedzieć o tych wielu przypadkach, kiedy ci Polacy, którzy potrzebowali pomocy po wojnie, z tą pomocą się nie spotkali. Spotkali się z obojętnością, z odrzuceniem. Posłużę się przypadkiem Zdzisława Mańkowskiego, który jako kilkunastoletni chłopiec, 16-letni, pomagał Żydom. Jego brat zginął, udzielając tej pomocy. On nigdy nie zrezygnował, mimo tej śmierci brata, nigdy nie zrezygnował z niesienia pomocy temu podopiecznemu Stanisławowi Rotholcowi. Co ciekawe i co ważne, policjantowi żydowskiemu. Zadałam pytanie Zdzisławowi, dlaczego z bratem zdecydowali się pomóc policjantowi żydowskiemu, wiedząc, czym była policja żydowska? Że swoich braci prowadzili na Auschwitz, że byli bardzo okrutni, że Żydzi tak naprawdę bardziej nienawidzili policji żydowskiej niż Niemców. Przynajmniej tak mówili ci, z którymi rozmawiałam, ale też w książkach to można wyczytać. A on powiedział, to nie była nasza rola oceniać Staśka. On tak wtedy powiedział, czy w ogóle policjantów żydowskich. Trzeba było pomóc. To był znajomy mojego brata. Ale po wojnie, ten z dzisiaj, który uratował Rotholca przez całą wojnę i oni razem wrócili do Polski, kiedy potem pojechał razem ze Staśkiem do rodziny Rotholca do Łodzi i tam kuzyn był wtedy pracownikiem Urzędu Bezpieczeństwa, on się szybko pozbył tego młodego z dzisiaj, który został sam bez pieniędzy, w maleńkim mieszkanku u matki. Także tej pomocy nie było. Inni, którzy po wojnie nawet prosili o przenocowanie, też nie uzyskali tej pomocy. Także perspektywa, a było też dużo takich przypadków, opisuję przynajmniej jeden z nich, kiedy uratowana sprzeciwia się przyznaniu Medalu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Dotarłam do pani Reny Avidar, bo to o niej mowa, i zapytałam dlaczego. Dlaczego sprzeciwia się przyznaniu medalu tym, którzy przecież dzięki którym ona żyje. No i tutaj była bardzo, tu jest bardzo długa, skomplikowana opowieść. Chodzi o to, że akurat ten przypadek opisany jest takim przypadkiem, który opisuje szersze zjawisko ratowania dzieci i problemu powojennego odzyskiwania tych dzieci, odzyskiwania dla narodu żydowskiego. I to są sytuacje tragiczne, bo te dzieci, tak jak choćby Janka, którą opisuje Janeczka, młoda dziewczynka kilkuletnia w czasie wojny, ona przez cały czas wojny wrosła w rodzinę polską. Ona była przysposabiana już do komunii, do chrztu najpierw, a potem do komunii. Rodzina Wojtyszynów już chciała adoptować dziecko, bo oni ją pokochali, a ona pokochała ich. Zapomniała o swojej matce. Matka zresztą zginęła, ojciec zginął jeszcze wcześniej, a siostra starsza, świadoma swojej tożsamości narodowej, najpierw znalazła się w takiej zaopiekowana przez gminę żydowską, a potem wyjechała do Izraela. Chciała odebrać Janeczkę. Skończyło się to porwaniem, zaangażowaniem gminy żydowskiej, porwaniem, łzy, tragedia i zmuszanie polskiej rodziny do oddania dziecka. I to są tragedie, które i przeżywali Polacy, bo to dla nich było bardzo trudne, ale też to była tragedia tej dziewczynki, która potem przez całe życie pisała czułe listy do państwa Wojtyszynów i tak naprawdę chyba trudno jej się było z tym pogodzić, że ona z tej rodziny została wyrwana, bo ona się nigdy do końca nie poczuła tam w Izraelu, jakby, że to jest jej miejsce. Także to są tragedie ludzkie złożone. Tu nie chodzi tylko o ratowanie życia. To jest cała komplikacja psychologiczna i sytuacyjna i społeczna, która tworzy takie bardzo szerokie spektrum tego zjawiska ratowania i przetrwania, a które tak naprawdę, kiedy się bliżej człowiek przypatruje i opisuje, to się otwiera puszka Pandory. Te wszystkie uczucia ludzkie, te małe i większe zawiści, te żale, które są tłumione. Trzeba pamiętać, że ci ludzie, którzy przetrwali ten koszmar wojenny, którzy przechowywani byli w trudnych warunkach, gdzieś w szafie, za szafą, w dole, w sytuacjach, kiedy Polacy byli świadkami ich największych upokorzeń, najtragiczniejszych, najintymniejszych przeżyć. I ta sytuacja tego świadectwa później obraca się przeciwko świadkowi, przeciwko Polakowi. Pamięć tych, często, nie mówię, że zawsze, ale pamięć tych uratowanych pozostawia to, co jest najtragiczniejsze. I często świadka utożsamia się ze sprawcą. To są częste przypadki, z którymi ja się spotkałam.
Bardzo dziękujemy. 44 minuty po godzinie 18 w telewizji trwają rozmowy niedokończone. Nasz temat: Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne, a naszym gościem pani dr Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowca akademicki. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu. Numery do naszego studia dla Polski Północnej: 56 657 00 11 dla Polski Południowej, 56 657 00 12. Numery w telefonii w naszej rodzinie: 536 600 300 oraz 536 600 400. Numery dla osób dzwoniących do nas z zagranicy są następujące: 56 657 00 13 oraz 56 657 00 14. Pani doktor, pani zajmuje się już od wielu lat zbieraniem świadectw Polaków ratujących Żydów. Również rodzina Radia Maryja już w latach 90., od 1998 roku, na antenie wezwaniem ojca dyrektora też, aby zgłaszać te świadectwa ratujących Polaków ratujących Żydów. Z tego też powstał tom Godni Synowie Naszej Ojczyzny. Świadectwa nadesłane na apel Radia Maryja, następnie w 2013 roku ponowiona akcja, kolejne tomy, wszystko służące upamiętnianiu tych postaw, tych przykładów bohaterstwa, na których my chcemy budować też naszą pamięć, naszą tożsamość. I będę miał pytanie, bo mamy telefon, damy pierwszeństwo, a później będę miał pytanie odnośnie właśnie też odniesienia tych ludzi, potomków tych bohaterów, jak oni dzisiaj patrzą na postawy swoich ojców, matek, krewnych i czy są, mają tą dumę z tego powodu. Prosimy bardzo, telewizja trwa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Adam z Warszawy się kłania.
Witamy serdecznie, panie Adamie.
Chciałem tutaj podziękować pani autorce za bardzo taki pozytywny przekaz chrześcijański, ale jeszcze bardziej chciałem podziękować również za nieunikanie różnych takich bardziej skomplikowanych aspektów historycznych, ponieważ jeśli coś się wyjmie z kontekstu, to później można jakby dokonywać manipulacji, tak? Czego nasi bohaterowie są ofiarami, ponieważ bardzo często wyjmuje się z kontekstu różne sprawy. Czasami wręcz nawet dokonuje się jakichś kłamstw i później się tym żongluje, manipuluje, tak? Natomiast nie można wyjmować z kontekstu. Należy podkreślać to, że Polacy według różnych szacunków uratowali olbrzymią ilość Żydów. Od kilkudziesięciu tysięcy, niektórzy mówią nawet o ponad 100 tysiącach, gdzie często dla uratowania jednego Żyda ryzykowało życie wielu Polaków. Po 1943 roku to już było również ryzyko śmierci całej rodziny, tak? No i należy to porównywać z tym, jak tą ilość, na przykład z ilością Polaków uratowanych przez Żydów na Kresach w latach 1939-1941. Należy te przypadki nagłaśniać, należy również uczcić sprawiedliwych Żydów wśród tej społeczności. Natomiast należy również zwrócić na to uwagę. Ja osobiście takich przypadków doliczyłem się kilku. Może tutaj pani mnie jakby tutaj uzupełni, tak? Może było więcej przypadków. Ja się zaledwie kilku doliczyłem. A dodatkowo jeszcze powiem, że z całym szacunkiem dla szlachetnego czynu, te przypadki, z którymi ja się zetknąłem, to było tylko ostrzeżenie Polaka, tak? Nie było to przetrzymywanie całymi latami, tak jak w przypadku Polaków ratujących Żydów. Dlatego uważam właśnie, że powinno się ten kontekst cały nagłaśniać, tak samo jak i wspomniane tutaj przez panią przypadki różnego zachowania, tak, ze strony samych Żydów, tak? Ja bym tu zwrócił uwagę na to, że na przykład zamknięci w getcie, ja bym nazwał to Polacy pochodzenia żydowskiego, katolicy, skąd Niemcy mieli listy tych ludzi? Otóż według mojej wiedzy mieli je od gmin żydowskich. Także uważam, że o tym, o takich rzeczach również należy mówić. Po prostu jak zachowali się Polacy, jak zachowali się niektórzy, no niestety znaczna część społeczności żydowskiej.
Bardzo dziękujemy, panie Adamie. Pozdrawiamy. Dziękuję. z Panem Bogiem. Pani doktor,
tak, bardzo ważny aspekt pan Adam poruszył. Mianowicie nie można porównywać sytuacji wojennej i powojennej. Mimo całej zgrozy powojennej sytuacji, ona była bardzo groźna dla Polaków. Wielu zginęło, wielu zostało wywiezionych i nigdy nie wróciło. Wielu w kazamatach zostało zamordowanych w sposób okrutny. Ale gdy mówimy o sytuacji potencjalnie ratujących, czyli tych, którzy mogli nieść pomoc, czyli mówimy, gdy mówimy o Żydach, którzy mogli pomóc Polakom po wojnie, to ich groźby czy zagrożenie w takiej sytuacji było nieporównywalne do tego, co groziło Polakom ratującym Żydów w czasie wojny. To jednak Żydom po wojnie nie groziła za pomoc śmierć w żadnym razie. I nie znam takich przypadków, kiedy by jakikolwiek Żyd zginął za próbę czy za pomoc niesioną Polakowi. To są sytuacje w ogóle nieporównywalne. Możemy mówić o gestach, o dobrej woli, ale nie możemy mówić o porównywalności sytuacji. To jest bardzo ważne. Druga rzecz, gdy pan Adam wspomniał o tych danych przygotowywanych przez może nie gminy żydowskie, ale Judenraty. Kiedy zostały getta utworzone na terenie Polski, znaczy nie było Polski, to jest mój, jakby wycofuję, nie było Polski, było generalne gubernatorstwo. Ale i powstawały Judenraty, to na początku, przynajmniej przez pierwszy czas, nawet Czerniaków przecież współpracował z Niemcami. W dobrej woli myślał, że może uda się tę współpracę jakoś wypracować. Dopiero kiedy zrozumiał, na czym polega groźba hitlerowskiego nazizmu, to popełnił samobójstwo. Ale nim to uczynił, tak jak wielu przywódców Judenratów, oni dokonali spisu mieszkańców żydowskich, adresów, nazwisk i tak dalej, z podziałem na funkcje. Niemcy mieli przygotowane wszystko i podane na przysłowiowym talerzu. To jest prawda i z tego Niemcy skwapliwie skorzystali. Trzeba jeszcze pamiętać, że na przykład w Warszawie działała taka grupa Ganzweicha, słynna sprawa Hotelu Polskiego, kiedy utworzono akcję, ta grupa Ganzweicha, tak zwana trzynastka, utworzono taką akcję sprzedaży paszportów i wtedy specjalny immunitet chronił wszystkich Żydów, którzy się zgłosili do Hotelu Polskiego przy ulicy Długiej i tam mogli albo właśnie wyjechać za granicę, przynajmniej to im obiecano, albo przynajmniej się spotkać i pospacerować jak wolni ludzie wtedy. Wielu kupowało paszporty za duże pieniądze i kilka transportów odeszło, a wielu szło tylko po to, żeby, jak to mówią moi rozmówcy, porajcować. I pewnego dnia, to jest historia, którą opisuję w książce, i pewnego dnia Zdzisław Mańkowski, którego podopieczni właśnie udali się do Hotelu Polskiego, a on na czatach gdzieś codziennie stał przy sąsiednim budynku i patrzył, obserwował, co się dzieje. Pewnego dnia, kiedy tam podjechał, zobaczył niemieckie ciężarówki, na które ładowano właśnie Żydów. A pod koniec dnia oni zostali wywiezieni do obozu i rozstrzelani wszyscy. Natomiast te wcześniejsze transporty zostały odwiezione do za granicę i oni przysyłali, ci Żydzi uratowani przysyłali takie listy, które właśnie zachęcały Żydów do tego, żeby zgłaszali się do Hotelu Polskiego. Okazuje się, że cała akcja była wielką prowokacją, obliczoną na wydobycie z przechowywanych Żydów, tych bogatszych ludzi, bo tylko tacy się zgłaszali, pieniędzy. I na po prostu wyniszczenie całej społeczności. W to niestety byli zaangażowani Żydzi. Lolek Skosowski został zlikwidowany potem przez podziemie polskie, a Adam Żurawin wyjechał za granicę i żył sobie bodajże do lat 90., ale przecież nie on jeden. Inni również przeżyli. O tym też trzeba mówić. Rumkowski, przywódca getta łódzkiego, akcja słynna, akcja Szpera Łódzka, przecież zaapelował, nawet wymusił na mieszkańcach getta łódzkiego, żeby oddali dzieci własne Niemcom. No to są tragiczne sytuacje, także możemy mówić również o takiej postawie samych Żydów.
Bardzo dziękujemy. Kolejny telefon, prosimy, telewizja trwa.
Wojciech z Warszawy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Na pewno trzeba podkreślić to, co pani powiedziała przed chwilą, że to były tragiczne czasy. To były tak nieprawdopodobnie tragiczne czasy, że nikomu z nas się to w tej chwili w głowie nie mieści. Ale jednak to te czasy powinny być badane. I moim skromnym zdaniem te czasy zaczęły być badane dużo później niż być by mogły i być by powinny. Ja już mówię tylko o tych ostatnich 34 latach po przełomie politycznym. No przecież właściwie taką pierwszą większą akcję społeczną na ujawnianie przypadków ratowania Żydów przez Polaków, no to była właśnie akcja Radia Maryja, telewizji TVN, ośrodka teruńskiego, znana pod nazwą Kaplica Pamięci. Nawet mnie, skromnemu bardzo człowiekowi warszawiakowi, udało się znaleźć pana z pokolenia mojego ojca i go namówiłem, przekonałem i zaaranżowałem jego rozmowę telefoniczną z panem Andrianikiem, tym bratem tego bardzo znanego księdza, dawnego rzecznika prasowego episkopatu. I on to wszystko powiedział, opisał. No myśmy sporo starań dołożyli, bo pojechaliśmy do tej miejscowości. To jest miejscowość Strzyżew pod Warszawą, to jest w pobliżu Żelazowej Woli, w pobliżu takiej wsi Zawady. Oglądaliśmy księgi parafialne, parafii Zawady i pewne rzeczy nam się udało odnaleźć i o tym też było powiedziane. Wielka szkoda, że na przykład w Gazecie Wyborczej, która też bardzo mocno jest związana ze środowiskiem żydowskim, no, na przykład przez osobę redaktora naczelnego i obecnego i pana Kurskiego, no, to nie jest tajemnicą. Tam powinna być od początku istnienia tej gazety taka szpalta pamięci. No niestety tej szpalty nie było i nie sądzę, żeby kiedykolwiek się pojawiła. Ja bym miał jeszcze takie pytanie, dosyć trudne może. Jeżeli byśmy wzięli do ręki encyklopedię wydawane w Polsce od lat 50., to wszędzie tam jest hasło Oświęcim czy w obu śmierci, tam różnie to jest formułowane. Ja pamiętam, bo mieliśmy dobrego historyka w szkole i gdybyśmy tę encyklopedię ułożyli w porządku chronologicznym daty wydania, to ta ilość ofiar Oświęcimia, obozu śmierci w Oświęcimiu niemieckiego, się nieprawdopodobnie zmniejsza. Ja pamiętam, że w latach 50. ja byłem w szkole podstawowej, bo urodziłem się w latach 40., to ta liczba była tam około 5 milionów samego Oświęcimia. Jak weźmiemy tą sławną encyklopedię, chyba 23-tomową, o której później mówiono, że to jest encyklopedia zrobiona przez encyklopedystów po 68 roku, to tam jest liczba ofiar Oświęcimia około 3 milionów. A w tej chwili oficjalne dane po bardzo szczegółowych badaniach są około miliona. Ja nie bardzo rozumiem. Oczywiście na pewno jest prawdą, że prawdziwą ilość ofiar zna tylko Pan Bóg. Ale czy Pani zna jakąś precyzyjne opracowanie ilości ofiar żydowskich w czasie II wojny światowej z podaniem metodologii, z podaniem opisu, no właśnie z podkreśleniem na to słowo metodologia i jakiejś dyskusji tego tematu. Z Panem Bogiem dziękuję za tą długą chwilę rozmowy. Z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy Panie Wojciechu. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie. Jeszcze tylko w kontekście wypowiedzi Pana Wojciecha przypomnijmy, ta akcja Rodzina Radia Maryja, 1294 zebrane życiorysy, potwierdzone świadectwa i teraz ostatnio 20 marca odsłonięta tablica w Kaplicy Pamięci przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II z kolejnymi nazwiskami 8 Polaków, którzy zginęli ratując Żydów. Oddajemy głos. Pani doktor, prosimy bardzo.
Wypowiedź pana wiąże się bardzo z pytaniem, które ojciec zadał, mianowicie o postawę nowego pokolenia. A ta postawa nowego pokolenia wiąże się z tym zjawiskiem, które ja nazywam pisaniem historii na nowo, które z kolei jest związane z tak zwaną nową szkołą badań nad Holokaustem. Jeśli chodzi o liczbę ofiar Żydów w czasie II wojny światowej, trudno, ja tego nie badałam osobiście, więc nie chcę się autorytatywnie w tej sprawie wypowiadać, natomiast ta liczba jest jakby ujęta w postaci doktryny, że trudno z nią jest dyskutować, z doktryną się nie dyskutuje, więc jakby tutaj naukowcy, może niektórzy się próbują tym mierzyć, ale płacą za to dużą cenę, łącznie z areszt, z więzieniem. Ja nie badałam, więc nie chcę tu zabierać głosu. Przyjmuję, że ta liczba, która jest podawana oficjalnie, że to jest liczba osób, które zginęły, ale z tym pisaniem historii na nowo łączy się jakby również te zarzuty w stosunku do Polaków, że za mało pomocy, że niewłaściwa pomoc, że postawy nie takie. I tu trzeba wrócić do początku, czyli do pierwszego pokolenia, najpierw zacznijmy od pierwszego pokolenia Żydów, czyli tych, którzy już, zanim jeszcze powstało państwo Izrael, ale już ta społeczność żydowska w Palestynie była utworzona i syjoniści bardzo intensywnie działali nad utworzeniem państwa izraelskiego, to młode pokolenie, które było przygotowane do tego, ten budulec przyszłego państwa żydowskiego, o tym piszą sami Żydzi, to można u Toma Segera przeczytać, bardzo to dobrze opisał, oni byli wychowywani, tak jak też później pokolenie powojenne Żydów, oni byli wychowywani na dumnych, silnych, walecznych obywateli państwa izraelskiego. I to byli też ludzie, społeczeństwo, które trochę albo i bardzo miało w pogardzie tych, którzy przeżyli Holokaust, jako ofiary, które nie stawiły czoła, które nie walczyły, które się poddały i szły ofiarnie na śmierć. W takim duchu było wychowywane przynajmniej jedno pokolenie, a może i dwa w Izraelu. Kiedy się zmieniła narracja i polityka? W latach 60. Tak naprawdę od momentu procesu Eichmanna. Wtedy możemy mówić o takiej sytuacji, kiedy, i to się, zaraz powiem, z czym to się wiąże, kiedy Holokaust stał się taką quasi-religią żydowską, wiąże się to z tym, że w czasie wojny bardzo wielu Żydów straciło wiarę. Kiedy oni zadają pytanie i zarzucają Panu Bogu, dlaczego Pan Bóg pozwolił na taką tragedię? Dlaczego pozwolił narodowi wybranemu w taki okrutny sposób i w takiej ilości ginąć? Rozpadała się wtedy religia, czyli więź społeczna narodu żydowskiego. Ta chęć budowania narodu nie tylko w obrębie państwa Izrael, ale państwo Izrael było postrzegane jako państwo reprezentujące całą diasporę żydowską, która była postrzegana jako naród, a nie grupy religijne. W związku z czym Holokaust stał się bardzo silnym budulcem narodu żydowskiego od lat 60. I na tej bazie powstają różne narracje historyczno-polityczne. Możemy mówić w takim kontekście. To, co dotyczy Polski, to też należy postrzegać jako narrację historyczno-polityczną, czyli pisanie historii na nowo. Prawdę powiedział nasz rozmówca, pan, który dzwonił przed chwilą, że liczby są pomniejszane w kierunku negatywnym, to znaczy, gdy chodzi o kontekst Polski. Tych ratujących kiedyś podawano na przykład w książce Andrzeja Kapiszewskiego, który pisze o relacjach mniejszości etnicznych w Stanach Zjednoczonych i tam uwzględnia zarówno mniejszość żydowską, jak i polską, również inne, ale mówmy teraz o tych grupach, to on podaje 100 tysięcy osób, które poniosło śmierć lub przynajmniej jakieś takie represje ważne. Ta liczba w tej chwili wydaje się zadziwiać naukowców, więc oni stwierdzą, wręcz się śmieją, kiedy się przytacza tę liczbę i tak dalej, i tak dalej. Czyli im dłużej żyjemy, im bardziej oddalamy się od wojny, tym ofiar ze strony ratujących, czy w szczególności Polaków, jest, wydaje się, coraz mniej. Fakty mówią natomiast co innego. Więc wielkim zadaniem Polski, Polaków i naszych instytucji, jak też rządu, każdego, niezależnie od opcji politycznych, jest budowanie naszej własnej narracji, przy czym ona nie musi być wydumana. Wystarczy, że obronimy prawdę. Napiszmy prawdę po prostu, ale ją napiszmy. Polska polityka historyczna jest reaktywna. To znaczy my reagujemy na zarzuty. tłumaczymy się, jesteśmy zagonieni do rogu, w kąt i po prostu jako tacy no, prawie winni tłumaczymy się z nie swoich win. Oczywiście nie mówię, że nie było przypadków negatywnych. One są zawsze w każdym narodzie. Trzeba je piętnować, nazywać, opisywać i pokazywać. Ale jeśli mówimy o postawie społecznej, o narodzie i o reprezentacji polskiego narodu, czyli rządzie polskim na uchodźstwie, to nikt nie zrobił dla Żydów więcej niż właśnie Polska i polski rząd na uchodźstwie.
W tym temacie również coraz więcej świadectw przytaczania faktów historycznych odnośnie działalności zgromadzeń zakonnych, księży z Kościoła katolickiego na rzecz radowania Żydów. Coraz więcej tych świadectw też poprzez filmy, poprzez historie, które pokazują, odkłamują też to, co się Kościołowi katolickiemu próbuje zarzucić, pewną zamknięcie, antysemityzm, zamknięcie oczu na sprawy bliźniego. A tutaj, jeżeli będziemy dochodzić do prawdy, badać tę prawdę, widzimy też, że rzeczywistość jest inaczej niż te narracje różne z różnych stron, ośrodków, o których nie wiemy dokładnie w jakim celu, skąd działają, ale działają na korzyść prawdy i narodu polskiego i musimy jako naród też tutaj walczyć. Mamy kolejny telefon, prosimy bardzo. Telewizja Trwam.
Halo.
Tak, prosimy.
Pan Leon z Polszan, to jest województwo przemyskie, ale Robym jestem z Krosna.
Szczęść Boże, witamy panie Leonie.
Szczęść Boże, ja chcę króciutko, ja mam 72 lata i chcę wam przekazać to, co mi rodzice przekazali, faktycznie to, co oni przeżyli. Pierwsza rzecz, jaka mi utkwiła w pamięci, jak tatuś mi opowiadał, jak Ruskie wjechali do Krosna, do rynku na czołgach, a społeczność żydowska Krosna wyszła i rzucała kwiaty na czołgi. Witali ich jako wybawicieli. Druga sprawa. Moja mamusia, która urodziła Jana, mojego brata najstarszego, przyszła do niej koleżanka żydowska, żydówka i mówi: Olga, weź go na wychowanie, a Jaśka daj do rodziców, do Krosna, a jak go wychowasz przez wojnę i tyle, ile on będzie ważył, tyle dostaniecie złota. Mamusia to nam dopiero opowiedziała, jak już miała 90 lat. Ostrzegała nas przed wojną i mówi, słuchajcie, żebyście nie doczekali tych czasów, co myśmy przeżyli. Teraz sprawa żydowska. Mój ojciec został przez Niemców złapany i wywieziony na przymusowe roboty do Austrii. Ja w latach 2000, jak rozwiązali PGR-y, zmuszony byłem dobrowolnie pojechać do Niemiec, do roboty, żeby utrzymać trójkę dzieci i dać im, rozumieć, utrzymanie i wykształcenie. Niemcy mnie łapali. Wbijali mi miśka tak zwanego w paszport, wyganiali mnie. A ja, rozumiesz, do Słubic wyjeżdżałem i wracałem z powrotem. Sprawa żydostwa polegała w Niemczech, a szczególnie w Berlinie, na tym, że nie tak jak Żydzi w Polsce próbowali odebrać, rozumiesz, kamienice. Wasze ulice, nasze kamienice. W Berlinie, w Niemczech żydostwo kupowało z powrotem swoje majątki od państwa, a ja jako Polak im to remontowałem. Miałem kontakt z panem Birbaunem, który był wielkim specjalistą, jeżeli chodzi o uzbrojenie w Radomiu, w zakładach zbrojeniowych w Radomiu. Dolek Hitler go nie wysłał do Oświęcimia przez komin, tylko wywiózł go na tyły do Niemiec, żeby tam pracował na rzecz Niemiec. I on jak przyjeżdżał do Berlina, bo odkupywał swój majątek, to przepraszał Niemców, oczywiście w języku niemieckim, a do mnie przychodził, mówi: Leon, porozmawiajmy po polsku. I on mi w ten czas mówi: słuchaj, nie ty, garstka Żydów, co ocalała, wyjechała za granicę, szczególnie do Kanady. I oni opracowali plan dojścia do władzy na świecie za 50 lat. to było lata 2003-2005, jak on przyjeżdżał do mnie. I on mi to powiedział, mówi, zobaczysz, że do tego dojdzie, że żydostwo jest nauczone, że pieniądz rządzi światem, a żydostwo jest do tego stworzone. Szczęść Boże, a jak coś sobie jeszcze przypomnę, to napiszę i przyślę.
Panie Leonie, dziękujemy. Z Panem Bogiem, pani doktor.
Najpierw bardzo ważna sprawa. Dziękuję, że ojciec o tym wspomniał. Zaangażowanie Kościoła i zakonów w ratowaniu Żydów. Ogromna rola, niedoceniona. Kościół oskarżany niesłusznie, to zaraz do tego wątku się odniosę, ale chciałabym polecić książkę, bo ogromną pracę wykonał mieszkający w Kanadzie Polak, który się nazywa Ryszard Tyndorf. Napisał bardzo obszerną pracę na temat zaangażowania Kościoła i pomocy niesionej przez księży i przez zakony w Polsce. Można tę książkę znaleźć w internecie, Ryszard Tyndorf, więc przez lata pracował nad tym i bardzo polecam. Kościół niósł pomoc powszechnie, uratował bardzo dużo ludzi, nie patrząc, czy to byli komuniści, czy nie komuniści. Przecież w zakonie, w kolonii wileńskiej przechowali się przez przełożoną tego klasztoru dominikanek, była siostra Bertranda i ona, znaczy zakonnice tamtejsze, przechowały całe przywództwo przyszłe powstania w getcie warszawskim. Arie Wilner, Cywia Lubetkin, Abba Kovner i tak dalej, i tak dalej. Ulubieńcem siostry Bertrandy był Arie Wilner, który pisał pamiętniki. Siostra właśnie przechowała te pamiętniki i jak powiedzieli moi rozmówcy, siostra opowiadała o Bogu, a Arie Wilner opowiadał o Marksie. Ale ponieważ obydwoje byli na wysokim poziomie intelektualnym, to bardzo się lubili i chętnie ze sobą dyskutowali. Więc to był jeden z przykładów takich zakonów, gdzie, w których się przechowali cała ogromna ilość Żydów. Ważny jest aspekt oskarżania chrześcijaństwa i Kościoła o zaangażowanie w nazizm. I to jest największa manipulacja, jaką sobie można wyobrazić. Ja to tylko wspomnę, ponieważ pracuję nad tym od kilku lat i może za jakiś czas będę miała okazję o tym powiedzieć dokładniej, że nazizm nie miał nic wspólnego z chrześcijaństwem, w żadnym z jego wymiarów. To znaczy, mówiąc o wymiarze, mam na myśli katolicyzm, jak też protestantyzm. Protestanci, bym powiedziała, stawili mniej sprzeciwu wobec nazizmu, ale Kościół katolicki, ta postawa wyraźnie była przeciwna, jak też ideologicznie nazizm nie miał nic, ale to kompletnie nic wspólnego z chrześcijaństwem. Źródła nazizmu miały charakter ezoteryczny, okultystyczny. To jest cała materia naukowa na ten temat, którą należy zgłębić i tym się, między innymi tym się zajmuje. I trzeba o tym mówić.
Dziękujemy bardzo. Trwają rozmowy w telewizji Trwam, Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne. A naszym gościem pani dr Barbara Stanisławczyk, pisarka, reportażystka, publicystka, wykładowca akademicki. I to pytanie, które postawiłem, a które nie było jeszcze okazji na nie odpowiedzieć, czyli o tych świadectwach, które środowiska Rodziny Radia Maryja, pani, inne osoby zbierały i też to doświadczenie osób najbliższych, krewnych, dzieci, które też znają te świadectwa, które pomagały w zbieraniu tych świadectw, jakie jest ich odniesienie co do tych postaw swoich przodków, swoich bliskich w czasie II wojny światowej do ratowania Żydów pod okupacją niemiecką.
Często było tak, jak powiedział pan dzwoniący, pan rozmówca, że ludzie, którzy ratowali, nie mówili o tym, nawet swoim dzieciom. Dlatego, że kiedy sytuacja się odwróciła po wojnie, oni nie wiedzieli, czy wolno mówić, czy nie wolno mówić, czy wolno to w ogóle ujawniać. Także to jest jeden aspekt takiego, bym powiedziała, takiej niewiadomej, wynikającej z tego faktu ratowania. Drugi aspekt to jest, że to byli ludzie skromni w większości i oni nie mieli potrzeby się tym chwalenia, nie mieli potrzeby opowiadania. Swoje dzieci chronili przed tym zagrożeniem, przed tą tragedią, którą sami przeżyli, więc jakby jak najmniej tych opowieści. Ale ci, którzy często ujawniali to przy okazji lub pod koniec życia. Tak jak właśnie w przypadku pana, który przed chwilą dzwonił. Dopiero kiedy już przewidywali swój własny koniec, może dlatego, że lata młodości wtedy wracają bardziej niż kiedy człowiek jest młody, prężny i działa i żyje dniem dzisiejszym, to pod koniec życia wielu z nich dopiero to ujawniało. Reakcja młodych ludzi jest, przyjmują do wiadomości, ale coraz częściej, równolegle z tą negatywną narracją skierowaną przeciwko Polsce i Polakom, młode pokolenie się budzi do tego, żeby dawać świadectwo. I do mnie na przykład na spotkaniach autorskich podchodzą młode osoby, które nawet przynoszą pakiet dokumentów albo dzwonią i mówią, proszę napisać o moich rodzicach albo o znajomych, albo o dziadkach, którzy właśnie pomagali. Jest ta potrzeba utrwalenia, ale też bezradność wielu ludzi, że oni nie wiedzą, gdzie się z tym udać, co mają z tym zrobić. I też no właśnie, może bardzo dobrze, że mówimy o tym, że Radio Maryja, że mogą się zgłaszać tutaj i mogą swoje świadectwa po prostu jakby pod zaopiekowanie zostawić. To jest bardzo ważna informacja dla wielu ludzi, którzy z tą wiedzą, z bagażem często, taką wiedzą, która jest bagażem doświadczenia całych pokoleń, bo oni również są tymi ofiarami tego, co się działo w czasie wojny. Oni nie wiedzą, co z tym zrobić.
Sprawiedliwi wśród narodów świata, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Polacy ratujący Żydów, których jest najwięcej wśród tych sprawiedliwych, wśród narodów świata. I te przykłady bohaterstwa są tymi mostami jednoczącymi nas wokół relacji polsko-żydowskich, ale też w tym aspekcie ogólnym, właśnie tam, gdzie jest ten człowiek sprawiedliwy, który oddaje swoje życie za drugiego. Jeżeli będziemy się na tym skupiać, to będziemy podkreślać, akcentować, to też łatwiej o to, aby te narracje, czy te siły, które różne narracje dla jakichś swoich interesów, korzyści tworzą, to mimo wszystko ta prawda i te mosty jedności pozwolą nam te relacje pozytywne tworzyć mimo trudnej historii. Ostatnie minuty naszego programu. Pani doktor, poprosimy o parę słów podsumowania tej naszej dzisiejszej rozmowy.
Ja się czuję reprezentantem całej tej grupy, całego narodu polskiego. Tak bym powiedziała, jestem dumna z postawy Polaków w czasie wojny. Tej ogromnej rzeszy ludzi, którzy właśnie pokonali strach, pokonali barierę instynktu samozachowawczego, którzy byli wierni tej postawie chrześcijańskiej, dawali świadectwo i którzy, mam nadzieję, wciąż będą dawali świadectwo w tym kolejnym pokoleniu. I mój apel polega na tym, nie bójmy się nieść tej postawy chrześcijańskiej, nie chowajmy głowy w piasek, bądźmy dumni z tego, co zrobili nasi poprzednicy. Nawet jeżeli iluś miało grzechy na sumieniu, to tak jak mówię, nie ma społeczeństw idealnych. Pan Bóg nas stworzył grzesznymi. Grzech jest wpisany w postawę i w naturę ludzką, ale mamy też poprzez właśnie wiarę, mamy możliwość zmiany swojej postawy. I podkreślajmy to, że było bardzo wielu ludzi, którzy oddali swoje życie za bliźniego, dla bliźniego, nawet za cenę własnych bliskich. Trudno nam jest to zrozumieć, mnie samej to trudno zrozumieć i tak jak mówię, tego nie oceniam, ale bardzo chylę czoła i szacunek wielki dla takich postaw.
Bardzo dziękujemy. Dzisiaj 24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką, a nasz dzisiejszy temat Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne. Nasz temat będziemy kontynuować na antenie Radia Maryja o godzinie 21.30, na którą to audycję już Państwa teraz serdecznie zapraszamy, a za tą pierwszą część telewizyjną serdecznie dziękuję Pani doktor Barbarze Stanisławczyk, pisarce, reportażystce, publicystce i wykładowcy akademickiej, też autorce książek, między innymi tej książki Poza strachem, jak Polacy ratowali Żydów, wydawnictwa Fronda, która zbiera też świadectwa tych osób, którzy ratowali Żydów. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
I dziękuję również Państwu, widzom telewizji Trwam, za współtworzenie naszego programu i zapraszam jeszcze raz o 21.30 na antenę Radia Maryja, gdzie będziemy kontynuować nasz temat Polacy ratujący Żydów, aspekty społeczne i moralne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.